W Judei za panowania króla Heroda oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów, uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz, oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dar: złoto, kadzidło i mirrę. Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, drodzy bracia, oto gromadzi nas uroczystość objawienia Pańskiego, czyli Epifania, jedno z większych, największych świąt chrześcijańskich. Opis Ewangelii nie podaje nam wielu szczegółów. Nawet nie wiemy tak naprawdę, ilu ich było, skąd pochodzą, jak mieli na imię. Ale to nie jest aż tak dla nas bardzo ważne. Wiemy, że pochodzili ze wschodu i że są przedstawicielami pogańskiego świata, któremu Bóg się objawił, a oni otworzyli swe serce i kierując się dobrą wolą, sercem poszukującym, uznali w nowonarodzonym prawdziwego Boga. I to zmieniło ich życie. Przyszli, by pokłonić się przed Nim i już zupełnie inną drogą, omijając złego Heroda, wracali do swego domu. Możemy też wielu szczegółów się domyśleć. Zapewne Maryja i Józef tuż po narodzeniu nie chcieli podejmować trudu powrotu przez wiele zresztą dni do swego rodzinnego miasta, do Nazaretu. Zapewne też nie mieszkali już dalej w stajence. Może wynajęli jakiś prosty, zwykły dom, na to by też wskazywała Ewangelia, mówiąc o tym, że mędrcy weszli do domu. Nie wiemy też, ile czasu minęło od narodzenia do przybycia mędrców. Może kilka miesięcy, może rok. Herod, który podejmuje zbrodniczy plan w swym sercu, by zabić dzieci, na wszelki wypadek każe zabić chłopców do lat 2, więc musiało już minąć nieco czasu od narodzin. Dla nas zaś ważne jest to, że tak naprawdę wypełniają się starotestamentalne zapowiedzi, chociażby te z księgi proroka Izajasza, które słyszeliśmy dzisiaj, albo które były wyśpiewane w dzisiejszym 72 psalmie. Dla chrześcijan dzisiejsze święto stało się od samego początku najważniejszym. Wszystkie te wydarzenia od narodzenia, poprzez właśnie pokłon mędrców, ale także wszystkie inne, które pokazują prawdziwego Boga, chociażby chrzest Chrystusa w Jordanie, czy też pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Wszystko to zostało zebrane w święcie Epifanii. Dopiero potem zachód, chrześcijański zachód oddzielił te święta i tak nasze Boże Narodzenie jest wcześniej. Wszystko to pozwala nam rozpoznać Boga, który objawia się. Drogie siostry, drodzy bracia, czy dzisiaj w naszym świecie albo w naszym życiu ta Epifania się uobecnia? Czy dzisiaj wokół nas albo i w naszym życiu odkrywamy takie nawrócenia, przemiany pod wpływem prawdy o objawiającym się nam Bogu? I tutaj można by zapewne przytoczyć całe mnóstwo wielkich nawróceń, o których napisano wiele książek. Ale nie chcę cytować książek. Przeszukałem historię mego własnego powołania kapłańskiego i posługi kapłańskiej i wybrałem trzy wydarzenia, które są takimi współczesnymi epifaniami. Bohaterem pierwszej epifanii, objawienia się Chrystusa, to człowiek zupełnie głuchoniemy, pochodzący z dawnego jeszcze Związku Radzieckiego. Działo się to jeszcze właśnie przed moimi święceniami kapłańskimi, w czasie za czasów kleryckich. Już zapomniałem jego imienia, ale pochodził z ateistycznej rodziny, a będąc człowiekiem zupełnie głuchym, nawet przez przypadek nie mogły do niego dotrzeć słowa Bóg, Chrystus, Kościół, wiara, Ewangelia. Od pierwszych lat został zabrany, lat swego życia, został zabrany z tej rodziny, umieszczony w internacie, gdzie zdobył bardzo gruntowne wykształcenie, aż po czasy studenckie. Był człowiekiem niezwykle zdolnym. W nagrodę za swe osiągnięcia mógł wyjechać na zachód, do Polski. Tutaj, bodaj w Krakowie, o ile dobrze pamiętam, zupełnie przypadkowo spotkał wycieczkę głuchoniemych, z Raciborza zresztą. Zdążyli jedynie z jedną z dziewczyn wymienić się adresami. Ona zresztą potem, o ile dobrze pamiętam, cały dalszy ciąg jego życiowej historii, stała się jego żoną. Był to człowiek niezwykle wrażliwy, niezwykle spostrzegawczy, dostrzegający bardzo wiele w tym świecie i zadający sobie pytania. I pytał siebie, patrząc na to wszystko, co go otacza, na świat, zwłaszcza ten świat w znaczeniu przyrody, kosmosu. Pytał siebie, jak to możliwe, że wszystko działa tak harmonijnie? Jak to się stało, że tyle precyzyjnych praw przyrody, fizyki, chemii kieruje tym światem w takiej doskonałej harmonii? I odpowiedział sam sobie na to pytanie. Musi istnieć ktoś, kto jest sprawcą tego ładu, porządku i harmonii w świecie. Gdy przyjechał już do Polski, powiedziano mu, że tym kimś jest Bóg. Dla nas zaskakujące też było to, że w swoim sumieniu i w swoim umyśle odkrywał prawdy moralne, nie słysząc o nich, nie czytając książek, ale prawdy moralne, które trzeba by nazwać chrześcijańskimi prawdami i zasadami życia moralnego. Odkrywał w swoim umyśle i sumieniu, że człowiek właśnie w taki sposób powinien żyć i funkcjonować w tym świecie. Gdy przybył tutaj do Polski, został przygotowywany do sakramentu chrztu i przyjął chrzest z rąk księdza biskupa. Dla mnie jest on dowodem na jeden z dogmatów wiary, który mówi o tym, że człowiek mocą ludzkiego rozumu jest w stanie odkryć, że Bóg istnieje. On to odkrył. To Epifania pierwsza. Druga sfinalizowała się na Woodstockowym polu, kiedy jeszcze przystanek Woodstock był w żarach i kiedy jeszcze pan Jerzy Owsiak pozwalał na to, by odprawiano tam na polu mszę świętą. Teraz już nie pozwala. Tam odbywała się w czasie mszy świętych spowiedź. I wydaje się, że warunki były mało sprzyjające ku temu, bo siedzieliśmy na zakurzonym polu, spowiadając ludzi. I tam odbyła się pierwsza spowiedź, a potem pierwsza komunia święta młodej, choć już dorosłej, dojrzałej kobiety, dziewczyny, której imienia nie znam i nawet nie wiem, jakie były dalsze jej losy. Pochodziła z rodziny, która ochrzciła ją, ale była na tyle oddalona od Kościoła, że już nie zatroszczyła się ani o spowiedź, ani o komunię świętą, ani o jakiekolwiek religijne wychowanie. Więc żyła tak, jak chciała. I to też było powodem jej przyjazdów na to Woodstockowe pole. Ale właśnie tam, jakby Chrystus czekał na nią z łaską, bo inaczej się tego wytłumaczyć nie da. I to właśnie tam odkryła, że taki styl życia wcale nie owocuje ani szczęściem, ani radością, ani prawdą. I wlał w jej serce tak daleko idące pragnienie czegoś głębszego, bardziej prawdziwego, bardziej autentycznego, że zupełnie nie wiedząc, jak to się robi, zapragnęła przystąpić do pierwszej w swej życiu spowiedzi świętej, prosząc zresztą o pomoc, bo nie wiedziała, jak się spowiadać. A potem, spowiadając już inne osoby, widziałem, jak stoi w procesji, by przyjąć pierwszą w swym życiu komunię świętą. I choć przeżyłem już przez te 20 lat wiele pierwszych komunii świętych, bardzo uroczystych, to ta była najpiękniejsza. To objawienie drugie. I objawienie trzecie, trzecia epifania, tym razem pochodzą z okolic Warszawy. Zgłosili się sami, poruszeni świadectwem młodych ludzi, śpiewających i mówiących o czystej miłości, gdyż chcieli swoim życiem potwierdzić, że w czystej miłości jest prawdziwa wartość. Byli gotowi mówić o tym i przez dłuższy czas nagrywałem ich wypowiedzi, ich świadectwo. Było ono długie, mimo że są ludźmi młodymi, to jednak bogactwo ich życia kryje się w bardzo bogatym ich już życiorysie. Zagubieni, sięgający po daleko idącą rozwiązłość seksualną, sami mówiący o sobie, że ich życiorys jest popaprany, tak go nazwali. Przeżyli długotrwające, stopniowe nawrócenie, troszcząc się o siebie nawzajem, walcząc o siebie i świadcząc dzisiaj o tym i odkrywając na nowo, że pomimo bardzo pogubionego ich życia można odkryć na nowo wartość pięknej i czystej miłości. Wcześniej kiedyś nie marzyli o tym, nawet nie mieli śmiałości marzyć o normalnej, dobrej, pięknej, po prostu szczęśliwej rodzinie. Z tego dłuższego nagrania ukazała się audycja, która zresztą jest do odsłuchania na naszych stronach internetowych, więc gdyby ktoś miał możliwości i chciał, to warto posłuchać tych wypowiedzi i tego ich objawienia, które oni przeżyli, które zmieniło zupełnie ich życie. Dziś są młodą, szczęśliwą rodziną, cieszącą się małym dzieckiem. Siostry i bracia, Bóg jest Bogiem, który się objawia. Trzy historie, różne, współczesne, bardzo konkretne, już nie takie tajemnicze, jak owi mędrcy ze wschodu. Życie i wydarzenia, historie, które zmieniały życie ludzi, bo spotkanie z Bogiem, który się objawia, zmienia życie ludzi. Mędrcy wracali do domu już zupełnie inną drogą. Mądrzejsi o głos anioła we śnie potrafili ominąć tego, który był dla źródłem zła, złego Heroda. Oto my wszyscy stajemy przed Bogiem, który się objawia. To dobrze, że nasze życiowe historie nie są tak pogubione, jak tych, których dzisiaj pozwoliłem sobie wspomnieć. To dobrze, że nasze nawrócenia nie są tak spektakularne, nie muszą być tak spektakularne, jak tej nieznanej mi z imienia spowiadającej się po raz pierwszy w życiu młodej kobiety. Dobrze, że tak jest. Ale to wcale nie oznacza, że w naszym życiu nie ma epifanii, nie ma objawiającego się Boga, bo taka jest Jego natura. On chce się objawiać ciągle na nowo każdemu z nas. Więc jak przeżywamy nasze własne objawienia się Boga wobec nas? Jak wyglądają nasze przemiany życia w spotkaniu z Bogiem, który pokazuje nam i może nam jeszcze pokazać coś zupełnie nowego, coś, czego się może nawet jeszcze nie spodziewamy? A może ktoś z nas ma dawać ludziom takie światło i tak ich poprowadzić i tak ich pokierować, by oni przeżyli swoje objawienie, odkrycie objawiającego się Boga, swoje nawrócenie, które jest konsekwencją tego spotkania z żywym Bogiem. Może jesteśmy dla innych postawieni właśnie jako takie światło. To ważne zadanie, bo to dzięki właśnie tym ludziom, a może i dzięki nam, ktoś ma odkryć tego, który dziś pragnie się objawić. Prośmy dziś dobrego Boga, który ciągle i to nieustannie pokazuje nam prawdę o sobie, by pomógł nam na nowo zobaczyć, przyjść, oddać pokłon, ale prośmy także o taką łaskę przyprowadzenia do Chrystusa innych, którzy jeszcze żyją w pogańskim świecie. Amen.